Witamy Was w podcaście Efekt Motyla. Po drugiej stronie jest
Grzesiek Motyl, cześć, witajcie.
A po tej stronie jest Łukasz Motyl. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat ze świata programowania. Jest to programowanie obiektowe.
No, ważny jest na backendzie, tak? U Was jest ważny.
Ogólnie, czy backend, czy frontend, warto znać podstawy i zasady, czym jest w ogóle programowanie obiektowe. Na pewno jest to pomocne.
No tak, tak też, zgadzam się. Ale wiesz co, zanim w ogóle tak przejdziemy do właśnie tego jakby meritum, to ja chciałem się z Tobą podzielić taką refleksją, bo niedawno właśnie spotkałem się z takim jakby stwierdzeniem, że tak naprawdę programowanie można jako takie sprowadzić do czterech podstawowych elementów. To jest tak jak na przykład z gotowaniem, nie? Że tam musisz poznać, jak działa sól, kwas, ciepło i tak dalej. Kilka takich podstawowych elementów i możesz zgotować wszystko, nie? I z programowaniem też tak jest. Podobno. I w sumie zgadzam się z tą teorią, bo te cztery elementy to by było nazywanie rzeczy, i to są struktury danych, nie? Mamy różne.
Tak.
Później jest wykonywanie jakiejś akcji, funkcje, metody.
Tak jest.
Coś robimy. Potem jest podejmowanie decyzji, czyli te wszystkie ify nasze w kodzie, gdzieś tam się znajdujące, w innej jakiejś formie te decyzje są podejmowane.
Tak, jeżeli wrze woda, wyłącz czajnik.
Dokładnie. No i ostatni element właśnie wspólny do tych wszystkich koncepcji to jest iteracja, czyli powtarzanie rzeczy, bo często po prostu trzeba to samo zrobić na wielu, wielu jakichś tam elementach.
Tak. I na przykład jak masz albo chcesz bić 8 jajek, no to nie robisz naraz, nie wbijasz 8 jajek, tylko najpierw pierwsze jajko, drugie jajko, trzecie jajko i tak dalej.
Tak, no dokładnie. Czyli jeżeli mam coś zrobić 8 razy, to ja nie będę 8 razy robił copy-paste tej samej instrukcji, tylko po prostu każdy programista użyje pętli, tak? Jakieś.
Tak jest. Po to one są. Dokładnie. Po to są one.
No dobra, no to są takie już takie podstawy podstaw. No i to tak samo na backendzie, jak i na frontendzie. Myślę, że to tak samo ma zastosowanie. Dzisiaj będziemy mówić o programowaniu obiektowym. I teraz, żeby je tak umiejscowić gdzieś w tych konceptach, które w informatyce są od wielu lat znane, to warto powiedzieć o paradygmatach programowania. Co byś, Łukasz, mógł powiedzieć na ten temat?
Myślę, że wspomnijmy po prostu, że możemy rozróżnić generalnie dwie duże grupy, czyli imperatywne i deklaratywne. I z imperatywnych też szczególnie backend tutaj się kłania w pas, oczywiście. Rozróżniamy tak zwane proceduralne i właśnie oprogramowanie obiektowe.
Tak, dokładnie. To jest jakby tak by historycznie, prawda? Najpierw to proceduralne było jakby wymyślone i ewoluowało do tego programowania obiektowego. No a deklaratywne jest, no tutaj w moim świecie JavaScriptu, TypeScriptu często używamy. Ja osobiście bardzo lubię paradygmat deklaratywny, to jest funkcjonalne programowanie, functional programming oraz reactive programming, ostatnio bardzo modne za sprawą w dużej mierze takiej biblioteki RX, która jest dostępna Fajne jest to, że ona ma implementację w wielu językach, jest również i w PHP, jest w JavaScriptie, jest w wielu, wielu innych i to jest takie programowanie oparte na strumieniach. No ale dobra, no to już mamy taki mniej więcej obraz. Jest oczywiście troszkę tam pewnie to wszystko szerzej można by roztrząsać, ale nie po to tutaj się zebraliśmy, tylko po to, żeby posłuchać o obiektowym, nie?
Tak jest. Tak w bardzo generalnym, szybkim skrócie rozróżniamy elementy programowania obiektowego, czyli takie jak enkapsulacja, kompozycja, dziedziczenie i polimorfizm.
Wow, to na pewno jeżeli słucha nas jakiś junior, to sobie mówi, o kurde. O czym on mówi? Czy to jest po polsku?
No, zbiór pojęć takich nie do końca naturalnych.
Postaramy się to jakoś tam przybliżyć, no, w tym dzisiejszym odcinku.
Tak jest.
No dobra, to może zacznij od tego, Łukasz, że powiedz, czym jest to programowanie obiektowe, jak ty to rozumiesz?
Czym jest programowanie obiektowe?
Może historycznie, jak to się różni od tego proceduralnego?
Zacznijmy może właśnie, czym jest na przykład programowanie nieobiektowe, czyli wspomniane wcześniej w paradygmatach proceduralne. To jest, można powiedzieć, takie bardzo proste programowanie. No, w większości skryptowych języków, typu zwłaszcza właśnie PHP, ale też i Bash, można napisać proceduralnie, jak najbardziej. W PHP w dalszym ciągu jest to da się tak zrobić. Więc co my tam mamy? Możemy potworzyć sobie jakieś funkcje, czasami one mogą być nawet w oddzielnych bibliotekach. Deklarujemy zmienne, one wtedy najczęściej będą po prostu globalne i to jest bardzo ważna uwaga, że ta zmienna jest dostępna wszędzie. Że tak powiem, nic jej nie broni, tak jakby.
No tak, ale wiesz, to generalnie ta cecha jeszcze jest taka, którą ja kojarzę. To fakt, że to idzie tak jakby od góry do dołu, nie? Jakby
tak
ten
jest.
Flow tego interpretacji tego kodu.
Tak, no oczywiście, jeżeli jest deklaracja funkcji, to no tak jak wspomniałeś, flow jest od góry do dołu. Wczytywane są, w cudzysłowie, wczytywane są funkcje, a potem gdzieś w pewnym momencie wykonuje się ten kod po prostu, od pierwszej linijki do ostatniej. Jak była deklaracja zmiennej, to jest deklaracja jakiejś zmiany i tutaj jak rozdzielamy ten nasz skrypt na więcej skryptów, i gdzieś tam przypadkiem coś zadeklarowało zmienną, którą już mamy. Tutaj, uwaga, mogą być niespodzianki. Trudne do przewidzenia czasami. Największym problemem w programowaniu proceduralnym jest, że każda funkcja, każda zmienna jest zawsze po prostu dostępna. Na przykład po co przechodzić przez jakieś na przykład warstwy wywołań, że ta funkcja zależy od tej, bo bardzo łatwo można wpaść w taki właśnie łańcuch zależności między funkcjami i no bardzo łatwo się wpędzić no ślepą uliczkę.
Czyli na przykład tak zwany scope, czyli zasięg tych zmiennych był problemem.
Tak, zwłaszcza jeżeli ktoś potrafi, ma takie umiejętności, można poprowadzić tak kod proceduralny, żeby był łatwiejszy w opanowaniu, ale z pomocą przyszło nam programowanie obiektowe. Wyobraźmy sobie, że chcemy zaprogramować aplikację taką na gruncie typowo aplikacji webowej, która musi na przykład nawiązać połączenie z bazą danych, jest zależna od innych serwisów. Jest co taka typowa aplikacja, że tak powiem, powinna robić. na wstępie na pewno powinna być jakaś walidacja requestu. Musi być jakiś routing tego requestu, czyli bardziej po polsku na podstawie requestu wybranie metody, jaka powinna być wykonana. Takim
No
dużym
dobrze,
uproszczeniu.
ale teraz no ja tutaj muszę się postawić w takiej roli adwokata diabła, czy też rzecznika juniora. Jakiego requestu? O czym ty mówisz, człowieku? Co to jest request?
Request. No, oczywiście mówimy tutaj o obsłudze backendowej aplikacji, której przeglądarka wysyła nam jakieś żądania do naszego serwera, gdzie jest uruchomiony nasz skrypt. Więc to żądanie jest właśnie tym requestem. Ono z reguły zawiera jakieś dane. Jednym ze składników, można powiedzieć, requestu jest nasz URL, który na przykład widzimy w pasku adresu, ale tam może zawierać więcej elementów.
Tak, to w zależności od tego, skąd ten request wyszedł, czy to jest jakby pierwsze otwarcie strony, tak? Bo mówimy o platformie web,
Tak jest.
czyli pierwsze
Tak
jakby
jest.
ktoś wpisze ten adres strony, no to idzie request prosto z browsera, ale jeżeli na przykład ja wykonuję jakieś akcje na frontendzie i mój kod JavaScript nagle potrzebuje jakichś danych z backendu, no to wtedy też wykonuję jakieś requesty do backendu. Jakby one nawet mogły się dziać jakby tak w tak zwanym międzyczasie, tutaj UI nie jest blokowane,
Tak jest.
ale jednak ja jakby strzelam do backendu, tak? Czyli tym requestem jest właśnie ten strzał. Ja czegoś chcę od backendu z mojej frontendowej części aplikacji, tej JavaScriptowej.
Tak jest. A backend powinien dostarczyć dane, jakie żąda frontend.
No dobra, no dobra.
Z reguły też bardzo rzadko się zdarza, żeby aplikacja ograniczała się, nie wiem, no, do obsługi jednego typu danych. Nawet jeżeli mamy na przykład, załóżmy, obsługę użytkowników w jakiejś firmie, to zawsze oprócz tych użytkowników to są jakieś tam dodatkowe zawsze dane. Także jest część funkcjonalności, które się powtarzają, na przykład odczytanie danych, czytanie użytkowników, czytanie adresów. I tak. I oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to wszystko zrealizować strukturalnie, proceduralnie, tylko że zaczyna się robić naprawdę duży problem w utrzymaniu. Na pewno wymagana jest większa dyscyplina od programisty, żeby utrzymać porządek niż w przypadku programowania obiektowego.
No a dlaczego? Co jest takiego w tym obiektowym programowaniu, co?
Ujmę to tak, łatwiej jest to ubrać bardziej systematyczną strukturę. Tak to określę. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nad tak w programowaniu obiektowym też zrobić sobie przysłowiowy bigos. I tu trzeba jednak przestrzegać pewnych reguł, żeby ten kod w dalszym ciągu był no, łatwy do czytania, łatwy w utrzymaniu, łatwy w rozbudowie.
No dobrze, no to było tak bardzo ogólnie, to może teraz przejdźmy do bardziej szczegółowego opisu, w sensie może bardziej na przykładzie jakimś, co będzie bardziej zrozumiałe, prawda?
Tak, to zmierzamy do meritum. Czym właściwie jest programowanie obiektowe? I tutaj najlepiej jest się oprzeć o konkretny przykład.
Wydaje mi się, że jakby ważne jest, żeby tutaj na wstępie powiedzieć o tym, że w programowaniu obiektowym staramy się opisać rzeczy, czyli to jest ten jeden z tych elementów, o których ja na początku wspomniałem, z czterech elementów programowania. Opisywanie rzeczy. I teraz obiekt to jest taka struktura danych. Między innymi, ale ona też ma jeszcze coś więcej. Ale między innymi jest to pewna struktura danych i jakby taki ten problem, przed którym często programiści stają, czy tak naprawdę zawsze stają, to jest taki, że przecież my nie piszemy tych programów tylko jakby czysto abstrakcyjnych, matematycznych jakichś rzeczy, tylko my staramy się za pomocą tego języka programowania opisać pewne zdarzenia, z reguły biznesowe, bo tak. Większość tych programów to musi na siebie zarobić. Opisać jakąś tak rzeczywistość, jest. Prawda?
Tak jest.
I teraz taki programista właśnie stanie na przed takim zadaniem, że no przychodzi do niego biznes i mówi: no dobrze, to mamy taki i taki problem i proszę nam zrób program, który go rozwiąże, tak?
Tak. I tutaj programista no, musi zadać szereg pytań. I jak to się mówi, o co chodzi i co jest do zrobienia. I zawsze operujemy no, na jakichś rzeczywistych obiektach.
Tak, które są gdzieś tam w naszej tej normalnej rzeczywistości, prawda?
Tak jest. Zawsze jest są jakieś obiekty, jakieś zależności między tymi obiektami.
I tym obiektem może być tak naprawdę wszystko. Może być tym obiektem jakieś zdarzenie, które się dzieje. Na przykład, nie wiem, zamówienie czegoś w jakimś sklepie.
Tak jest.
Ale jest może mogą być... Tak, dokładnie, transakcja. Ale mogą być to jakieś fizyczne rzeczy, tak, które my musimy potem jakoś reprezentować w naszym kodzie, żeby móc na tych rzeczach wykonywać te działania i pozostałe elementy programowania, o których mówiliśmy, czyli te warunki i tak dalej.
Tak jest.
Więc teraz ten przykład, o którym wspominałeś, film. No jeżeli mamy na przykład wypożyczalnię filmów, no Netflix tak zaczynał. Tak. No i koniec końców przełożyli te wszystkie rzeczy na jakieś obiekty, prawda? Więc musieli przejść przez ten taki proces rozumowania, że no dobra, no to czym jest film, nie?
Czym jest film? Jakie cechy ma film? No na pewno każdy film ma jakiś czas trwania. Jeden trwa godzinę, drugi dwie godziny. Jest na pewno nagrany w jakimś formacie obrazu. I tu mam na myśli, można powiedzieć, format standardowy telewizyjny 4:3, stary, nowszy 16:9 i tak dalej. Może mieć określoną na przykład paletę kolorów, czy jest na przykład czarno-biały, kolorowy, albo ma poszerzoną paletę HDR, rok powstania i tak dalej. Na pewno można wymienić
znacznie więcej. Reżysera i tak mnóstwo innych jeszcze rzeczy.
Tak.
Czyli to są cechy, tak, tego filmu, nie?
Tak.
No dobra, ale czy obiekt się sprowadza tylko do cech?
Oczywiście nie. Zaraz przejdziemy dalej. Ale tak, mamy te cztery cechy, te takie podstawowe, czyli na przykład właśnie czas trwania, format obrazu, paleta kolorów, rok powstania. I tym sposobem tak naprawdę określiliśmy obiekt. Także w sensie programistycznym.
No ja bym tu dorzucił chociażby jeszcze tytuł. Trudno mówić o filmie bez tytułu.
No chyba, że film nagrany komórką.
Ale to też będzie miał tytuł. No. Jednak tytuł jest ważny. Tytuł i reżyser.
Tytuł i reżyser.
Umówmy się, że będzie sześć tych cech.
Tutaj będę się opierał o semantyce w PHP. Mamy deklarację tutaj odsyłam do manuala PHP, jak utworzyć klasę. I mamy tak, utwórzmy na przykład właśnie class movie z właściwościami length, picture format, color dev, year release. No i to jeszcze, Grzesiek, dodałeś title i director, reżyser. I zgodnie z tak jak wykłada to PHP, jeżeli do zmiennej przypiszemy, wywołamy zaklęcie new nazwa klasy, to tym oto sposobem uzyskujemy nasz nowy egzemplarz filmu, czy w tym momencie będziemy go nazywać instancją tego obiektu.
No dobrze, czyli jakby taki minimalny obiekt, jaki możemy stworzyć, to jest jakby taka zmienna, która ma w sobie jakieś inne, mniejsze zmienne.
Tak.
Tak możemy to sobie ogólnie powiedzieć. Natomiast jak się okazuje, to jest obiekty mają jeszcze dodatkową jakby bardzo ważną cechę, mianowicie taką, że mogą mieć również metody, nie?
Tak. To pomału do tego przejdziemy. No i mamy sobie taką klasę. Nie zawiera na razie jeszcze nic więcej. I tak naprawdę możemy uzupełnić te dane, nie musimy. W zasadzie w tej formie jest to troszkę mało użyteczny ten film. Poza tym, że ma po prostu w sobie te pole. Ale możemy sprawić, wymusić na użytkowniku, żeby jednak koniecznie podał dane, które nam zależy, takie minimalne dane, żeby ten obiekt no, spełniał swoją funkcję. I tym czymś jest konstruktor. Konstruktor jest to taka specjalna metoda, która jest uruchamiana zawsze, gdy tworzona jest nowa instancja obiektu.
Okej, czyli nie da się stworzyć takiego obiektu, który podczas jego jakby tworzenia nie podamy tych parametrów, które są wymagane w konstruktorze.
Tak. W konstruktorze możemy podać, jakie parametry są wymagane, tak jak w klasycznej metodzie PHP-owej, to ja się opieram o PHP. No i co zrobić z tymi danymi? No z reguły je przepisujemy do pól, do tych właściwości, które zadeklarowaliśmy wcześniej. Ale to nie, i tak nie rozwiązuje kolejnych problemów, bo w dalszym ciągu te zmienne są ogólnie dostępne, tak to nazwijmy, to w sensie te cechy tego obiektu.
Co przez to rozumiemy? No to, że ktoś może sięgnąć do tego roku produkcji obiektu i powiedzieć, że na przykład mój film Miś Year Release równa się 1701.
Tak.
No generalnie jest to taki jakby taki trochę infantylny przykład, ale chodzi o to, że często chcemy, żeby użytkownicy naszego obiektu, którymi są inne klasy, inne obiekty, żeby nie zawsze, niekoniecznie mieli dostęp do modyfikacji wszystkich cech tego obiektu. Ponieważ modyfikacja tych cech może być ograniczona przez pewne reguły, których ten obiekt pilnuje wewnętrznie. I teraz, żeby umożliwić taką jakby ochronę tych reguł, to wymyślono taki koncept jak zmienne prywatne i zmienne publiczne. Czyli jeżeli w wielu językach programowania jest to bardzo podobnie zaimplementowane, tak jak w PHP, gdzie jeżeli powiemy, że przed nazwą zmiennej jakiejś w obiekcie, jeżeli użyjemy słowa kluczowego private, to wtedy nie da się jej bezpośrednio spoza obiektu, nie można się do niej odwołać, ani jej odczytać, ani jej zmienić. Żeby odczytać lub zmienić taką wartość, musimy skorzystać z jakiejś metody, którą ten sam obiekt udostępni. A już w tej metodzie możemy sobie na przykład zawrzeć te reguły, o których mówiłem.
Tak, tak jest. Z włókiem private tutaj w tym przypadku zmienna staje się tak jakby niedostępna dla użytkownika. Czyli pomimo tego, że ma tą instancję obiektu, to i tak nie odczyta tej cechy. A jeżeli w klasie zadeklarujemy właśnie metodę, która w jakiś sposób udostępnia tą zmienną, to w ten sposób możemy ją udostępnić na zewnątrz.
Oczywiście. Czyli wtedy mówimy o tak zwanych getterach, tak? Czyli jakiś tak getter po prostu udostępnia rzeczy, setter umożliwia ustawienie pewnych rzeczy.
Tak.
I to jest takie pierwsze podejście, które było kiedyś, bo obecnie to się często robi takie metody już jakby bardzo, które mają bardzo konkretne nazwy, czyli zamiast na przykład set year, czy tam set title, to robimy jakąś metodę, która coś konkretnego robi na tym obiekcie, a przy okazji na przykład ustawia, na przykład, nie wiem, dajmy na to w tym wypadku, że release film release i wtedy pod jakim tytułem i w którym roku robię release tego filmu i on ustawi i wtedy dajmy na taki przykład, zupełnie teraz mi z głowy przyszedł. No ale generalnie chodzi bardziej o to, żeby te metody, czyli funkcje, które są w stanie operować na obiekcie, żeby nie zawsze były takie wprost zmieniające jedną wartość, tylko żeby one po prostu opisywały pewne zdarzenie, które na tym obiekcie się dokonuje, prawda?
Tak. Tak. Zadeklarowaliśmy taką bardzo podstawową klasę film, movie. I jakie rodzaje filmów możemy rozróżnić?
No, horror, komedia, obyczajowy, tak. Dramat,
czyli
dokumentalny.
W ogólności fabularne. Co był taki podział? Filmy fabularne, dokumentalne, reportaże i utworzymy sobie klasę feature movie. Feature movie, który ma te same cechy, które ma movie, czyli klasyczny film, i uzupełniamy feature movie o dodatkowe na przykład cechy typowe dla filmów fabularnych. Czyli na przykład mamy aktorów. No, w filmie fabularnym zawsze są jacyś aktorzy, nawet są statyści, tak, dźwiękowiec, nie wiem, oświetleniowiec, scenariusz.
Scenariusz ktoś też napisał, tak?
Tak jest.
Okej.
Okay. I w tej sytuacji mówimy, tutaj znowu się posłużę semantyką z PHP, robimy taką specjalną deklarację. Class feature movie extends movie. To mówi kompilatorowi.
Mówi.
Tak jest.
Że to instrukcja do kompilatora.
Że nasza nowa klasa dziedziczy po klasie movie. Co to znaczy? To znaczy, że Feature movie zawiera wszystkie pola i metody, które są w movie, plus do tego może dodać jakieś swoje własne szczególne.
Czyli omawiasz teraz ten koncept, który się nazywa dziedziczenie. Czyli,
tak
że
jest.
Jeden obiekt może dziedziczyć cechy innego obiektu. I to jest jakby jeden z podstawowych konceptów programowania obiektowego. Bo umożliwia to nam reużycie części kodu w przypadku, kiedy mamy różne obiekty, bardzo podobne do siebie, a jednak różniące się pewnymi niuansami. I wtedy możemy tą część wspólną wydzielić do takiego bazowego obiektu, po którym będą dziedziczyły dwa jakieś pozostałe.
Tak. Bardziej mi się podoba, można powiedzieć, bezpośrednie tłumaczenie ze słówka kluczowego extends, czyli ta nasza nowa klasa rozszerza tą klasę bazową. To mi się wydaje, że w ten sposób łatwiej to sobie wyobrazić, jak to w praktyce działa.
Czyli ma jakby, czyli obiekt, który dziedziczy po obiekt A mamy, który ma zmienną tytuł. Jeżeli po nim dziedziczy obiekt B, który ma również zmienną opis, to znaczy, że ten obiekt B ma dwie zmienne, i tytuł, i opis.
Tak jest. Ale obiekt A nie ma opisu, ma tylko tytuł.
Dokładnie.
To tak dla uszczegółowienia. Okej. Wspomnieliśmy wcześniej o słówku private, o metodach prywatnych. Właśnie, czy metody i właściwości, które oznaczyliśmy jako prywatne, są dostępne dla klasy dziedziczącej, czyli tej rozszerzającej? Odpowiedź brzmi nie. Gdyż zmienne, które określimy jako private, prywatne, one są dostępne tylko i wyłącznie dla tej klasy bazowej.
Dokładnie. I to z tym jest związany bardzo taki pewien koncept, który jest też dosyć taki podstawowy dla programowania obiektowego, mianowicie enkapsulacja.
Tak.
Chodzi tu o jakby opakowanie, oddzielenie pewnej jakby wewnętrznej implementacji tego zachowania, tego obiektu. Ona już jest jakby tylko dla tego obiektu. Jeżeli pewne rzeczy w obiekcie oznaczymy tym słówkiem kluczowym private, czy to metody, czy zmienne, to łatwiej nam będzie później je w przyszłości modyfikować, bo wiemy, że nikt z zewnątrz, kto nawet dziedziczy po tym obiekcie, używa tego obiektu, o nich nikt nie wie. Więc
tak,
możemy ich sobie używać dowolnie, zmieniać ich nazwy, zmieniać ich jakby zachowanie bez ryzyka, że zepsujemy jakieś inne obiekty, które zależą od naszego obiektu.
Tak. Tutaj wręcz można przyjąć na taką bardziej ogólną zasadę, że im mniej dana klasa udostępnia na zewnątrz, czy to będzie instancja obiektu, czy nawet klasą rozszerzającym, no tym lepiej, jak to się mówi. Mówi się, że obiekt powinien być skryty. Skryty i nieśmiały. Udostępnia tylko to, co jest naprawdę niezbędne i potrzebne.
Okej. To są takie bardzo, bardzo podstawowe informacje o programowaniu obiektowym, wstęp do programowania obiektowego.
Tak. Zostało nam jeszcze parę punktów do omówienia, ale myślę, że omówimy je w następnym odcinku.
Tak, w drugiej części poświęconej programowaniu obiektowemu, który jest bardzo szerokim zagadnieniem i tak idziemy tutaj w bardzo dużym skrócie.
Tak, bo nad każdym z nich można naprawdę zrobić wywód na parę godzin.
Ale nawet żeby tak ogólnie omówić te podstawowe koncepty, to będziemy potrzebowali jeszcze, przynajmniej jeszcze jeden odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę.
Tak, kłaniają się
Krzysiek Motyl,
Łukasz Motyl.
Do zobaczenia w następnym odcinku.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Cześć.
Cześć.